Jak powstał Hamas? Jak wyglądały zamachy terrorystyczne, porwania i inne działania jego ludzi w przeszłości? Skąd terroryści czerpali na ten cel pieniądze? Na te i inne pytania odpowiem w najnowszym odcinku serii Po Wojnie. Zapraszam do oglądania oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja książka. Słowo Hamas ma dwa znaczenia. Tłumacząc na polski, oznacza gorliwość. Jest to też akronim od Harakat al-Mukawama al-Islamija, czyli Islamski Ruch Oporu. Organizację założyli członkowie Bractwa Muzułmańskiego 14 grudnia 1987 roku. Jego liderem od początku był szejk Ahmed Yasin. Duchowny w 1973 roku założył Centrum Islamskie, które w przyszłości stanie się największą instytucją charytatywną w regionie. Powstanie Hamasu zbiegło się z wybuchem palestyńskiego powstania będącego głosem sprzeciwu Palestyńczyków wobec izraelskiej okupacji zachodniego brzegu Jordanu oraz Strefy Gazy. Mieszkało tam prawie milion Arabów. Izrael zajmował te tereny od 1967 roku, czyli od czasów wojny sześciodniowej. W walkach, które trwały prawie 4 lata, zginęło ponad 1000 Palestyńczyków, co piątą ofiarą było dziecko. Równocześnie zginęło 160 Izraelczyków. Tak zwana pierwsza intifada zakończyła się konferencją pokojową w Madrycie, która zapewniła Organizacji Wyzwolenia Palestyny pozycję przy negocjacyjnym stole na forum międzynarodowym. Rozmowy poczynione w Hiszpanii stanowiły wstęp do dalszych debat, które ostatecznie doprowadziły do utworzenia autonomii palestyńskiej. Głównym celem Hamasu od początku istnienia było utworzenie w miejscu Izraela islamskiego państwa. Co ciekawe, izraelskie władze początkowo entuzjastycznie przyjęły informację o powstaniu nowej politycznej siły reprezentującej interesy Palestyńczyków, wierząc, że osłabi to pozycję Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Tymczasem, aby zrozumieć, na jakich podstawach zbudowany został Hamas, muszę odwołać się do odleglejszej historii Bliskiego Wschodu. W 1928 roku w Egipcie powstało Stowarzyszenie Bracia Muzułmanie. Organizacja za cel postawiła sobie wyparcie zachodnich wpływów w muzułmańskich społeczeństwach. Do pierwszych ataków na Brytyjczyków i żydowskich mieszkańców regionu zaczęło dochodzić jeszcze przed rozpoczęciem się II wojny światowej. Tuż po jej zakończeniu Sejd Ramadan utworzył w Jerozolimie pierwszą palestyńską filię braci muzułmanów. W 1949 roku, po porażce państw arabskich w wojnie z Izraelem, filie bractwa w Strefie Gazy podporządkowane zostały egipskiemu kierownictwu. Natomiast te z zachodniego brzegu Jordanu znalazły się pod jurysdykcją jordańską. Przez kolejnych prawie 20 lat znaczenie bractwa w regionie regularnie spadało. Zmieniło się to po zwycięstwie Izraela w wojnie sześciodniowej w 1967 roku, gdy zarówno zachodni brzeg, jak i Strefa Gazy znalazły się pod izraelską okupacją. Porażka krajów arabskich wzmożyła nacjonalistyczne nastroje w Palestynie. Palestyńczycy zaczęli się radykalizować coraz częściej, spoglądając w kierunku islamskich organizacji. Bracia muzułmanie ze Strefy Gazy oraz zachodniego brzegu Jordanu z coraz większą rezerwą podchodzili do świeckich przywódców na Bliskim Wschodzie. Równocześnie zaczęli skupiać swoje działania na organizacjach charytatywnych, szkołach oraz meczetach, zdobywając tym sposobem społeczny posłuch. Izraelski rząd od końca lat 60. wspierał pokojowo nastawione frakcje palestyńskich islamistów. Miały być one przeciwwagą dla świeckich nacjonalistycznych organizacji w Palestynie. Izraelczycy pozwolili więc, aby w ciągu 20 lat po wojnie sześciodniowej podwoiła się liczba meczetów w Strefie Gazy. Zgodę na funkcjonowanie otrzymało również wspomniane wcześniej Centrum Islamskie. Instytucja początkowo zajmowała się wyłącznie organizowaniem pomocy społecznej. Pod koniec lat 80. kontrolowała już niemal połowę wszystkich muzułmańskich świątyń w Strefie Gazy. Tymczasem już w 1979 roku powstało jej zbrojne skrzydło Duma Wiernych Wojowników. 3 lata później uformowała się też grupa o nazwie Palestyńscy Święci Bojownicy. W 1982 roku doszło do pierwszych ataków na Izrael, przez co Yasin na 2 lata trafił do więzienia. Opuścił je dopiero po zawarciu porozumienia między Izraelem a Frontem Wyzwolenia Palestyny. Z czasem zaczęły powstawać kolejne islamskie instytucje charytatywne. Bractwo zakładało biblioteki, a także kluby sportowe. Organizowało szkoły i przedszkola. W Gazie powstał Uniwersytet Islamski. Dzięki tym działaniom bracia muzułmanie zdobywali kolejnych zwolenników. Od początku lat 80. Bractwo zaczęło coraz silniej wpływać na politykę regionu, a finalizacją tego procesu będzie utworzenie zbrojnego ramienia braci muzułmanów w Palestynie, czyli Hamasu. Do pierwszych ataków terrorystycznych doszło już w 1987 roku. Pierwsze akcje nie były jednak skuteczne. Stale przeszkadzali Palestyńczycy sympatyzujący z Izraelem. Dlatego wkrótce powstał Majd, czyli Grupa do Spraw Świętej Wojny i Działalności Misyjnej. Jej zadaniem było tropienie osób współpracujących z izraelskimi służbami oraz ich eliminacja. Liderzy formacji Salah Sehadeh i Yahya Sinwar zostali zatrzymani przez izraelskie służby pod koniec lat 80. W rewanżu Hamas utworzył nowy oddział zbrojny, jednostkę 101, której celem było porywanie izraelskich żołnierzy. Jej operacjami kierował Mohamed al-Yosef al-Sharat. Lutego 1989 roku sierżant Avi Sasportas z izraelskich sił specjalnych wsiadł do auta z dwoma bojownikami Hamasu przebranymi za ultraortodoksyjnych Żydów. To był ostatni raz, kiedy widziano go żywego. Jego ciało znaleziono 4 miesiące później podczas poszukiwań innego izraelskiego żołnierza, Ilana Sadona. 3 maja 1989 roku kapral wspólnie z przyjacielem próbował dostać się autostopem do miejscowości Ashkelon. Po kilku minutach łapania okazji zatrzymało się białe Subaru na izraelskich rejestracjach. W środku znajdowało się dwóch ortodoksyjnych Żydów. Ze względu na niewiele miejsca w aucie, jego właściciele mogli zabrać tylko jedną osobę. Padło na Ilana Sadona. Po drodze auto wielokrotnie zmieniało kierunek jazdy, co Izraelczykowi wydało się wyjątkowo dziwne. W pewnym momencie doszło do szarpaniny, w wyniku której Izraelczyk został postrzelony w głowę. Zabójcy zakopali ciało na złomowisku. Porzucili też swoje białe Subaru, które wkrótce odnalazły izraelskie służby i rozpoczęły szeroko zakrojone poszukiwania zaginionego żołnierza. W strefie Gazy służby aresztowały 650 członków Hamasu. Wśród nich znalazł się również al-Sharat z jednostki 101, który podczas przesłuchań utrzymywał, że nie ma pojęcia, gdzie zakopane jest ciało kaprala. Potem jednak i tak został skazany na dożywocie. Taką samą karę otrzymał szef Hamasu Sheikh Ahmed Yassin. To on, zdaniem Izraelczyków, miał odpowiadać za decyzję o porwaniu. Podczas przesłuchań Yassin otwarcie przyznał się do wspierania terroryzmu i organizacji akcji zbrojnych. W tej sprawie przez kolejne lata w mediach co chwilę pojawiały się kolejne, niepoparte żadnymi dowodami informacje, a w tym i taka, że Izraelczyk ciągle żyje przetrzymywany w piwnicach Hamasu. Jego ciało odnalezione zostało dopiero w 1996 roku. Złomowisko zastąpiła droga, ale śledczy nie zamierzali odpuszczać i nakazali jej rozbiórkę. W końcu, po długim i wyczerpującym śledztwie, ujawnione zostały zwłoki porwanego 7 lat wcześniej żołnierza. Rok później Yassin odzyskał wolność w ramach porozumienia z Jordanią tuż po nieudanej próbie zamachu izraelskiego Mossadu na przywódcy Hamasu Khaleda Mishala w Jordanii. Yassin został wypuszczony w ramach wymiany za dwóch agentów Mossadu, aresztowanych przez Jordańczyków. Gdy wrócił do Gazy w czerwcu 1998 roku, na stadionie miejskim powitało go 10 tysięcy wiwatujących osób. W 1989 roku Hamas został oficjalnie zdelegalizowany przez izraelskie władze. Początkowo dostawą broni dla zbrojnego ramienia Hamasu zajmowała się założona w 1982 roku organizacja Al-Mujahidun Al-Filistinun. W 1991 roku wspólnie z Grupą do Spraw Świętej Wojny została ona wcielona do nowego militarnego skrzydła Hamasu, Brygad Al-Qassama, które otrzymały swoją nazwę na cześć przywódcy braci muzułmanów, który zginął w walce z Brytyjczykami w 1935 roku. Brygady z zimną krwią zabijały ludzi podejrzanych o kolaborację z Izraelczykami. W ich akcjach ginęli też izraelscy cywile. Do pierwszego takiego zamachu doszło w grudniu 1991 roku na jednym z osiedli w strefie Gazy. Z kolei pierwszy samobójczy atak z samochodem pułapką miał miejsce 16 kwietnia 1993 roku. Auto wybuchło obok kawiarni niedaleko osiedla Mehola na zachodnim brzegu Jordanu. Zginął w nim kierowca oraz arabski robotnik. Skala zbrodni mogła być jednak zdecydowanie większa. Zamachowiec zaparkował obok dwóch autokarów przewożących izraelskich cywili. Szczęśliwie dla nich w chwili wybuchu Nie było ich w środku. Oba autobusy doszczętnie spłonęły. Kwietnia 1994 roku w Afuli, zaledwie 60 km na północny zachód od Jerozolimy, wybuchł kolejny samochód. Siła eksplozji była ogromna. W aucie znajdowało się prawie 200 kg materiałów wybuchowych. Detonacja nastąpiła, gdy obok przejeżdżał autobus przewożący nastolatków. W zamachu zginęło 8 młodych ludzi, a 40 zostało rannych. Hamas z premedytacją atakuje cywili. Ze względu na powszechną służbę wojskową w Izraelu, każdy Izraelczyk traktowany jest jako potencjalne zagrożenie. Przez całe lata 90. zbrojne ramię Hamasu dopuściło się prawie 30 zamachów, a co trzeci z nich miał charakter samobójczy. Większość ataków zakończyło się sukcesem. Zginęło w nich ponad 180 osób, a 1200 zostało rannych. Ale to był dopiero początek. Wraz z drugą intifadą we wrześniu 2000 roku ilość zamachów gwałtownie wzrosła. W ciągu 4 następnych lat doszło do ponad 50 samobójczych ataków, w których zginęło 228 osób. Ponad 1500 zostało rannych. Dochodziło też do innych działań zbrojnych, które zabiły ponad 100 kolejnych osób. Zamachowcy podkładali bomby w miejscach popularnych turystycznie. W atakach ginęli więc również obcokrajowcy. W zamachu bombowym na autobus w Jerozolimie 19 sierpnia 2003 roku zginęła Amerykanka Goldie Taubenfeld razem ze swoim 3-miesięcznym dzieckiem. Skąd Hamas zdobywał pieniądze na swoją działalność w pierwszych latach istnienia? Między innymi poprzez pseudocharytatywne organizacje w Stanach Zjednoczonych. Kluczową postacią był Abu Marzuk, który organizował zbiórki funduszy na akcje społeczne Hamasu. Pieniądze finansowały również operacje terrorystyczne. Marzuk osobiście negocjował zakupy broni. Zajmował się też werbowaniem współpracowników. Dopiero w 1995 roku Marzuk został aresztowany. Amerykański wymiar sprawiedliwości nie postawił mu jednak żadnych zarzutów. Proces trwał 2 lata, po czym Marzuk został wydalony z kraju. Działacz Hamasu początkowo pojechał do Jordanii. Tam jednak w sierpniu 1999 roku jordański król zakazał działalności Hamasu. Jordańskie służby ustaliły, że Hamas aktywnie przemycał przez Jordanię broń dla bojowników na zachodnim brzegu Jordanu. To z kolei osłabiało międzynarodową pozycję królestwa. Marzuk przeniósł się więc do Damaszku w Syrii. W 2003 roku amerykański wywiad opublikował raport, z którego wynikało, że co najmniej 5 instytucji charytatywnych Hamasu wspiera terroryzm. Zdaniem Amerykanów roczny budżet Hamasu wynosił wtedy co najmniej 50 milionów dolarów, a połowę z tej kwoty miało pochodzić z funduszy przekazanych na rzecz organizacji charytatywnych. Te środki finansowały m.in. renty dla rodzin zamachowców samobójców. Jednocześnie Hamas otrzymywał pieniądze również od poszczególnych rządów. Palestyńskie organizacje zbrojne wspierały w tym czasie Arabia Saudyjska, Iran, Syria, Liban, Sudan oraz Katar. Pomoc udzielana przez każde z tych państw miało różny charakter. Irańczycy finansowali palestyński terroryzm bezpośrednio z własnego budżetu. W 2005 roku mogło to być nawet 30 milionów dolarów. W 2002 roku izraelskie służby zatrzymały irański statek zmierzający do Gazy. Na pokładzie przemycana była broń o wartości prawie 2 milionów dolarów. Były to różnego rodzaju rakiety, wyrzutnie o zasięgu do 20 km, a także moździerze, miny i granatniki. W przypadku Arabii Saudyjskiej wsparcie finansowe udzielane było przez różne organizacje i osoby prywatne. W 2003 roku na konto Hamasu mogło w ten sposób trafić nawet 12 milionów dolarów. Z kolei reżim Saddama Husajna wypłacał pieniądze rodzinom palestyńskich terrorystów w kwocie do 25 tysięcy dolarów na każdą z nich. Na takie wsparcie mogli liczyć m.in. bliscy zamachowca, który 9 sierpnia 2001 roku wysadził się w jerozolimskiej pizzerii, zabijając 11 osób i raniąc 85. Pieniądze trafiły też na konto rodziny samobójcy, którego zamach w jerozolimskiej kawiarni 9 marca 2002 roku zabił 11 osób. Natomiast Syria wspierała palestyński terroryzm, zapewniając ugrupowaniom takim jak Hamas bezpieczne schronienie oraz bazy do prowadzenia działań operacyjnych. Jak sugerowały media, na początku XXI wieku, w styczniu 2005 roku, władze północnej prowincji Aleppo wprowadziły obowiązek automatycznego potrącania z wypłat pracowników rządowych 50 syryjskich funtów na rzecz dofinansowania palestyńskich ugrupowań powstańczych przebywających w Damaszku. Nie ma dokładnych danych na temat środków, jakie Palestyńczycy musieli przeznaczyć na zorganizowanie zamachu terrorystycznego. Niekiedy jednak do publicznej wiadomości przedostają się informacje sugerujące odpowiedź na to pytanie. 31 lipca 2002 roku, po zamachu bombowym na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w którym zginęło aż 7 cywili, z czego 5 było Amerykanami, przywódcy Jordańskiego Frontu Akcji Islamskiej ogłosili podczas wieców Aleppo, że zabójczy atak kosztował 50 tysięcy dolarów. Przyszli terroryści rekrutowani byli przez Hamas w różnych kontrolowanych przez siebie instytucjach. Wylęgarnią bojowników były na przykład dofinansowywane przez to ugrupowanie kluby piłkarskie. Co najmniej kilku zawodników drużyny z Hebronu przeprowadziło ataki w pierwszym półroczu 2003 roku. Aż 5 miało charakter samobójczy. Rekrutacja zamachowców prowadzona była też na kampusach uniwersyteckich, a w tym na Uniwersytecie Hebrońskim. Na przełomie wieków część jego pracowników było aktywnymi działaczami Hamasu. Poszukiwani byli nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. Tylko w 2003 roku w samobójczych zamachach terrorystycznych zabiło się 59 kobiet. W następnym roku kolejnych 61. Biblioteki islamistów w arabskich wioskach są często centrami propagandowymi Hamasu. Poza książkami można w nich znaleźć kasety wideo z nagraniami duchownych nawołujących do zniszczenia Izraela. Natomiast dzięki współpracy ze szpitalami terroryści uzyskali dostęp do związków chemicznych, które potem mogą zostać wykorzystane w produkcji bomb. Już pod koniec lat 90. izraelskie służby podejrzewały, że szpital w Dżeninie może być wykorzystywany do prowadzenia działań terrorystycznych. W czerwcu 2002 roku jeden z lekarzy, Mustafa Amjad, został aresztowany pod zarzutem współpracy z terrorystami. Zwerbowany przez Hamas doktor dzięki swoim kontaktom pomagał w przemycaniu do Izraela zamachowców samobójców z rejonu Dżeninu. Po aresztowaniu lekarz przyznał się do winy. Po wyjściu na wolność pod koniec lat 90. Ahmed Yassin nadal kierował wojskowymi i terrorystycznymi operacjami Hamasu. W swoich przemówieniach wielokrotnie mówił o eliminacji państwa Izrael. W 2003 roku izraelskie służby specjalne zrzuciły bombę na budynek, w którym Yassin spotkał się z czołowymi politykami Hamasu. Nikomu nic się jednak nie stało, a duchowny został jedynie lekko ranny. Tyle szczęścia nie miał kilka miesięcy później, gdy 22 marca 2004 roku wcześniej rano opuszczał jeden z meczetów w dzielnicy Sabra w Gazie. W pewnym momencie nad świątynią pojawiły się 3 izraelskie śmigłowce i wystrzeliły rakiety. Oprócz duchownego w ataku zginęło też jego 2 ochroniarzy oraz 6 przypadkowych Palestyńczyków. W odpowiedzi Hamas ogłosił, że premier Izraela Ariel Sharon tym sposobem otworzył bramę do piekieł i wkrótce straci głowę. W ramach żałoby na zachodnim brzegu Jordanu oraz w strefie Gazy ogłoszony został strajk generalny. Brygady Al-Qassama przyrzekły pomścić śmierć szejka. W maju 2005 roku podczas wyborów do Rady Miejskiej w Betlejem Hamas zdobył aż 5 z 7 mandatów przyznanych muzułmanom. W tym czasie, jak wynikało z badań opinii publicznej, dla co trzeciego wyborcy największym problemem była bieda oraz bezrobocie. Hamas, aby zdobyć ich głosy, rozdawał żywność. Z kolei w wyborach parlamentarnych w styczniu 2006 roku Hamas uzyskał aż 76 mandatów na 132 możliwe w parlamencie autonomii palestyńskiej. Nowy rząd szybko skonfliktował się z prezydentem Mahmudem Abbasem. Po roku politycznych sporów z opozycyjną partią Al-Fatah, Hamas w czerwcu 2007 roku przeprowadził zamach stanu i przejął pełnię władzy nad strefą Gazy. W urzędach rozpoczęły się czystki i zwolnienia działaczy Al-Fatah. Dochodziło do mordów politycznych. Tym sposobem rozpoczęły się autorytarne rządy islamistów, którzy teraz zaatakowali Izrael. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.